Chwała Bogu, bracia i siostry. Tydzień temu mieliśmy wspaniały czas, co prawda nie na tym miejscu, ale tam na Ogrodowej mogliśmy być świadkami, kiedy pięć dusz umarło dla tego świata, a powstało do nowego życia. I tak dokładnie jest, gdy Słowo Boże mówi, że tak się dzieje z życiem człowieka. Było to wielką radością, gdyż z naszego zboru była jedna siostra, mimo że w podeszłym wieku, ale duchem i sercem była młoda i jest młoda przed obliczem Pana i zaczęła nowe życie z Chrystusem. Cieszę się, że mogę się dzisiaj z Wami dzielić Słowem Bożym. I zanim będę się dzielił, chcę powiedzieć taką jedną rzecz, taką jedną myśl, że Kościół, że zbór jest miejscem, gdzie przychodzi się dawać, nie brać. Jest wielka pomyłka w Kościele, że Kościół to jest miejsce, gdzie się bierze. Kościół, jeśli tak myśli Kościół, jest w wielkim błędzie i należy z tego błędu wyjść. To, że coś tu jest na tym miejscu, jest wynikiem tego, że ktoś coś przyniósł. Kiedy się młodzież zbiera, to przeważnie jest tak, że jeden przynosi sałatkę, drugi coś tam, picie. To jest takie party proszone, gdzie każdy coś przynosi. Kościół również jest takim miejscem, społecznością, gdzie po prostu przynosi się pewne rzeczy. I to, że coś tu jest, jest wynikiem tego, że ktoś coś przyniósł. Także zachęcam Was, abyście przynosili swoje uwielbienie, swoją modlitwę, abyście stawali na tym miejscu, abyście mówili świadectwo. Też zachęcam Was, abyście napisali świadectwo swojego nawrócenia i wręczyli je Danielowi. Ja już zacząłem, także za tydzień będę już mógł w pełni swoje świadectwo dać nawrócenia. Niech ktoś przeczyta Twoje świadectwo. Internet jest dzisiaj bardzo powszechnym i dostępnym medium. Także nie zmarnujmy czasu, wykorzystujmy czas. Zachęcam Was, abyście siebie dawali, bo Kościół jest miejscem, gdzie jest powiedziane w Słowie Bożym, bardziej błogosławioną jest rzeczą brać. Dokładnie tak mówi Słowo Boże, dawać. Zanim będziemy dzisiaj rozważać Słowo Boże, schylmy na chwilę swoje głowy. Panie Jezu, chcemy prosić Ciebie, abyś Ty wprowadził nas w głębie Słowa Twego. Chcemy być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy sami siebie oszukują. Chcemy podążać Twoją drogą. Prowadź nas tą wąską drogą, która wiedzie do niebios bram, do życia wiecznego. Prosimy Ciebie, aby dzisiaj Twój Duch Święty objawił nam Twoje święte, żywe słowo. Amen. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. I czytajmy od 13 do 14 wersetu. I taki też jest temat dzisiejszego okazania. Dwie drogi. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I zanim będziemy zgłębiać to, co Pan Jezus powiedział, że są dwie drogi, musimy cofnąć się wiele, wiele wieków wstecz do miejsca, które jest też opisane w Słowie Bożym. Ale zanim to nastąpi, chcę powiedzieć, że Ty jako człowiek zaistniałeś na tej ziemi, żyjesz na tej planecie zwanej Ziemią. I żyjąc na ziemi, wiele rzeczy jest nam podległych jako istotom ludzkim. Kiedyś nie było o tym mowy. Dzisiaj lud, czy szron, inaczej można powiedzieć, jest nam uległy. Masz go zamknięty w pewnej skrzynce, która się nazywa lodówka. Otwierasz i masz schłodzony napój, czy zamrożone mięso, czy warzywa. Chcesz, otwierasz, masz ogień w zapalnicy, czy w zapałkach, jakby tam to nie określić. Pewne natury, żywioły, które istnieją w tym świecie, zostały ujarzmione przez człowieka. Zwierzęta również zostały ujarzmione. Idziesz do zoo, podziwiasz pięknego krokodyla, który na wolności prawdopodobnie by cię połknął w całości. Patrzysz na lwa, który tam biega, już ma dosyć tej klatki, bo jest dla niego za mało, ale podziwiasz te zwierzęta, gdyż człowiek to ujarzmił. Dzisiaj kupujesz bilet i w przeciągu godziny możesz być w innym państwie, gdzie jest inny język. Ba, możesz kupić bilet i za 10 godzin być na drugiej półkuli, gdzie jest inny klimat, gdzie jest inna przyroda. I to wszystko, wiecie, powoduje, że technika, którą człowiek ujarzmił i pewne żywioły, które są pod nami, niewątpliwie tak jest, powodują jedną rzecz, o której chcę powiedzieć, że człowiek uczynił się pysznym i człowiek czyni się panem życia i w cudzysłowie i śmierci. Oczywiście jest to błędne. Czyni się Bogiem tego świata. Śmierć? Prawie takie pojęcie nie istnieje. Pigułki czy jakieś lekarstwa, jest rozwinięta służba zdrowia, no może nie w naszym kraju, ale ogólnie różne lekarstwa są dostępne, które wydłużają niejakoby życie w mniemaniu człowieka. 4 czy 8 poduszek airbagów w samochodzie, które spowodują, że będziesz długo żył i wypadek ci nic nie sprawi, żadnego uszczerbku na zdrowiu. I człowiek w takim mniemaniu, w takiej pewności siebie, tak żyje przez to życie, myśląc, że jest panem życia i śmierci, w cudzysłowie. Ale tak naprawdę jedyne, co jest skuteczne na tej ziemi, to bracia i siostry, jedyną skuteczność stuprocentową to ma śmierć na tej ziemi. I człowiek o tym nie myśli, ale musi umrzeć i stanąć w innej rzeczywistości. I to powoduje, że człowiek jest pyszny. Człowiek dzisiaj mówi sobie, po co mi Bóg? Mam pełne konto, mam wszelkie zabezpieczenia, a jeśli Kościół, no to przyjdę w niedzielę i myślę, że to wystarczy. Jednak wiecie, takie mniemanie jest bardzo mylne i zgubne dla takiej istoty zwanej człowiekiem, jaką jesteś ty i ja. I w takim mniemaniu dzisiejszy człowiek idzie przez dzisiejsze życie, przez dzisiejszy świat. I mając to wszystko, zapominamy, że jednak wiele jest nad nami. Tak naprawdę jest wszystko nad nami. Przyroda, która niby jest ujarzmiona przez nas, w jednej chwili wymyka się spod kontroli. Człowiek sobie nie może poradzić, czy z ogniem, jak ostatnio w Grecji, czy z wielkimi falami, które zalewają plaże, tak zwane tsuny i inne powodzie. Tak naprawdę jesteśmy małymi istotami, które tylko się pysznią i swoje gęby często wznoszą przeciwko Bogu. I mówią, że jaki Bóg, sam sobie dam radę. Jest to bardzo zgubne pojęcie, jeśli człowiek takie ma o sobie. I powiem wam, że to pewne pojęcie pewnego dnia miała pewna istota. Nie, nie. Nie był to człowiek. Również to było takie stworzenie, jakim jesteś ty i ja. Ale to był anioł zwany Lucyfer. A dosłowne znaczenie Lucyfera było, czy wiecie jakie? Ja też nie wiedziałem. Niosący światło. Tym był ten piękny anioł. On niósł światło. Był najpiękniejszym aniołem. I pewnego dnia jego serce wzbiło się w wielką pychę i powiedział sobie, stanę się takim, jakim Bóg. Zrównam się z Najwyższym. Księga Izajasza mówi to wydarzenie, które wiele wieków się zaczęło, zanim pierwsza kartka Biblii została napisana. Otwórzcie Izajasza, 14 rozdział i króciutko przeczytamy to, co wydarzyło się tego pewnego dnia. Tam w niebie, tam gdzie Bóg stworzył aniołów, gdzie jeszcze nie było ziemi, nie było człowieka. Księga Izajasza, 14 rozdział, 11 werset. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosłem ponad gwiazdy Boże. Zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy, umarłych na samo dno przepaści. A w innym miejscu Słowo Boże mówi, przepadłeś na wieki. Więc diabeł przez swoją pychę i pragnienie zrównania się z Najwyższym został bezpowrotnie i na zawsze pozbawiony możliwości powrotu, przepadł na wieki, jak mówi nam w innym miejscu Słowo Boże w Ezechiela. Pytanie więc, skąd się wzięło zło, kiedy otworzymy pierwsze karty Biblii i czytamy, że Bóg przez 6 dni stwarzał ten świat. I w pewnym miejscu, otwórzcie pierwszy rozdział Księgi Mojżeszowej, tutaj się chwilę skupimy nad tym miejscem, powiedział piękne słowa. Ja lubię to słowo. To są dwa słowa. Pierwsza księga Mojżeszowa, 8 strona, 31 werset. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Ja lubię coś bardzo dobrego, lubię coś bardzo dobrze robić, lubię bardzo dobrze posprzątać dom, lubię rzeczy bardzo dobre. I Bóg, kiedy stworzył, przez 6 dni stwarzał tą ziemię. Kiedy popatrzył, było to bardzo dobre. I tak jest do dzisiaj. Kiedy bierzesz owoc, cześć, zjadłem brzoskwinię, była bardzo dobra. Soczysta, wspaniała i chwała Bogu za to, że Bóg stworzył brzoskwinię. I wiele innych owoców i drzew i roślin i innych wspaniałych rzeczy na tym świecie. Więc pytanie, skąd się wzięło zło, które ciebie i mnie doświadcza? Skąd się wzięły choroby? Jeśli Słowo Boże mówi, że było wszystko bardzo dobre. Jak wiemy, później Bóg uczynił człowieka i w drugim rozdziale bardzo pokrótce przejdziemy, kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział takie słowo w 9 wersecie, drugi rozdział, czytajmy. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz dwa drzewa wtedy wyrosły. Drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I 16 werset mówi, i Bóg zawarł przymierze wtedy z człowiekiem. Kiedy wyrosło drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła, Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. I mówi tak. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Dowoli, ile człowiek chciał. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Takie Bóg zawarł przymierze wtedy z człowiekiem. Wszystko możesz używać, co jest dane w twoje ręce w tym ogrodzie. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie możesz jeść. Teraz pytanie, dlaczego Bóg to drzewo tam umieścił? Dlaczego taką alternatywę w ogóle postawił? Przecież wiemy dalej, że człowiek był nieposłuszny. Kiedy diabeł przyszedł do człowieka, powiedział, nie, tak wcale nie jest. Możesz zerwać z tego ogrodu dobra i zła. Będziesz jak Bóg. I rzekł wtedy wąż do kobiety, na pewno nie umrzesz. Inaczej Bóg powiedział. Dlaczego tak do tego w ogóle Bóg dopuścił? Przecież kiedy nie byłoby tego drzewa dobra i zła, człowiek by nie zbłądził. Nie poddałby się podszeptom diabelskim. Dzisiaj nie byłoby grzechu. Nie byłoby chorób. Nie byłoby starości, by się nie zestarzał, bo człowiek byłby, żyłby wiecznie. Takie było zamierzenie Boże. Człowiek nie miał się starzeć i na koniec umierać. Nie byłoby chwastów, które są dzisiaj przekleństwem i innych rzeczy. Kobieta, Słowo Boże mówi dalej, nie rodziłaby w bólach. Jak wiemy, że przez to nieposłuszeństwo Bóg powiedział, że do mężczyzny będziesz w pocie pracował i zbierał z dup tej ziemi, a do kobiety powiedział, pomnożę twoje dolegliwości. I ktoś stwierdził, że nawet żadna istota na tej ziemi, żadne zwierzę właśnie nie rodzi w takich bólach, jakich rodzi kobieta. Przez to, że kobieta była nieposłuszna, przez to, że uległa potrzebom węża. I dlaczego w ogóle do tego doszło, że człowiek miał wybrać? Pan Bóg, można powiedzieć, specjalnie uczynił tak, aby to zakazane drzewo stanęło w ogrodzie, bo człowiek miał wtedy rozwijać swój charakter, po pierwsze, a po drugie, dlatego, żeby człowiek miał wolny wybór, gdyż kiedy jesteś wolnym stworzeniem, nie jesteś maszyną. Bóg cię nie uczynił maszyną, masz wolną wolę i wybierasz lub odrzucasz. Dlatego Bóg tam postawił to drzewo. Żeby człowiek uczył się kochać swojego Stworzyciela, swojego Boga. Czy rozumiecie to? Dlaczego stanęło to tam drzewo? I w sumie cały problem jest od tego drzewa, że człowiek, że Ewa pierwsza zerwała zakazany owoc, dała Adamowi i to było nieposłuszeństwo. Przeciwili się Bogu. Posłuchali diabła, który powiedział, możesz zjeść, na pewno nie umrzesz. Dlatego, żeby człowiek mógł rozwijać swój charakter i aby miał wolną wolę. Gdybyś nie miał wolnej woli, byś był robotem, byś był maszyną. A tak jesteś żywą istotą i możesz kochać Boga z własnej nieprzemuszonej woli. Tego Bóg oczekuje. I wtedy oczekiwał tego od Adama i Ewy. Tak więc ten wąż szatan, który wcielił się w węża. Jak wiemy, Słowo Boże mówi, że wąż wtedy był jakąś istotą, jakimś zwierzęciem, który chodził pionowo. Po przekleństwie powiedział, że będzie się czołgał. Wąż wciągnął Ewę przez tą całą ludzkość, ciebie i mnie, w bunt przeciwko Bogu. Grzech stał się twoim i moim udziałem. Cała ziemia jest w grzechu. Przeciwko buncie, przeciwko Bogu. Czwarty werset mówi. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Czy tak się stało? Kłamca i do dzisiaj kłamie i oszukuje narody. I oszukuje ludzi. I można by powiedzieć, że pierwszy werset mówi, że o tym, że Bóg stwórca. Bóg stworzył ziemię, Bóg stworzył przyrodę. Drugi rozdział mówi o Bogu, który zawarł przymierze z człowiekiem. Człowiek złamał, zdeptał to przymierze. I co? Co począć? Czy człowiek by się wtedy mógł tylko załamać, Adam i Ewa? I ty też mógłbyś się załamać. Co zrobić ze swoimi grzechami? Bo każdy z nas grzeszy i zgrzeszył. Ale trzeci rozdział, kiedy czytamy dalej, słuchajcie, 15 werset czytajmy. Widzimy tu Boga, który jest odkupicielem naszym. Werset 9. I Bóg już wtedy zapowiada: i ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz się w piętę. Już wtedy Bóg zapowiedział, że przyjdzie Boży potomek. Przyjdzie kto? Pan Jezus, o którym dzisiaj śpiewaliśmy. I ono zdeptało moc i potęgę diabła. Ale diabeł, Słowo Boże, mówi, a ty ukąsisz je w piętę. 6 godzin, mówią bibliści, trwała śmierć na krzyżu Pana Jezusa. 6 godzin Jezus umierał na krzyżu. Najhaniebniejsza śmierć, jaką człowiek zgotował, to był krzyż. Jezus w bólach, w cierpieniu umierał za grzechy moje i twoje. Ale przez sińce i rany Bóg się uwielbił i jest uzdrowienie wszelkiej choroby. Alleluja. I kiedy człowiek zgrzeszył, co zrobił? To, co robi do dzisiaj w swoich grzechach. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś dzisiaj? Drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro, Bóg się pyta, gdzie jesteś? Już wtedy Bóg jako odkupiciel wyciągał rękę. Mimo, że człowiek zgrzeszył, odwrócił się do swojego Stworzyciela, to czytając głębiej, powiedzieli sobie, że są nadzy. Wielu biblistów twierdzi, że światłość ich osłaniała. Kiedy zgrzeszyli, znikła ta światłość, zobaczyli, że są nadzy. Bóg mówi, kto się powiedział, że jesteś nagi? I Pan Bóg co zrobił? Przyodział tych biednych grzeszników, zabijając pierwsze niewinne zwierzęta. Werset 21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Już wtedy się przelała pierwsza niewinna krew, aby ratować nędznego człowieka. A wiele lat później miała się, wiele wieków później miała się przelać najcenniejsza krew Syna Bożego, która prawdziwie obmywa i okrywa człowieka. Ale dzisiejszy temat to są dwie drogi. I zanim dojdziemy, musimy przez te rzeczy przejść. Dowiedzieć się, skąd się zło wzięło. Dlaczego są dwie drogi? Tak więc żyjemy na tej ziemi, gdzie Słowo Boże mówi: cały świat tkwi złym. Czy możecie to zrozumieć? Że cały świat tkwi złym, mówi nam Słowo Boże w 1 Jana 5,19. A w innym miejscu, w 1 Jana, 2 rozdział, to już wspólnie otwórzmy, 1 Jana, 2 rozdział, 15-16 werset, mówi, jaki jest ten świat, na którym żyjemy. Tak więc przez upadek człowieka i przez to, że człowiek posłuchał diabła, szatana. Szatan z hebrajskiego jest przeciwnik Boży, znaczy przeciwnika Bożego, który do dzisiaj się sprzeciwia, niweczy dzieło Boże i chce zguby człowieka. On rządzi tym światem i zobaczcie, jaki jest ten świat. 1 Jana, 2 rozdział, 16 werset. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Tak więc taki jest ten świat, na którym przyszło ci żyć. Słowo Boże mówi, że Bogiem tego świata, Bogiem z małej litery, jest szatan. Wykorzystuje media, wykorzystuje wszystkie inne środki przekazu, lansuje często fałszywe poglądy. Jaki jest największy pogląd diabła na tej ziemi? Jakie największe kłamstwo? Bogactwo. Kiedy będziesz zdobywał bogactwo, kiedy będziesz zdobywał pieniądze, będziesz wielki. Kiedy będziesz wielki, będziesz miał władzę. Kiedy masz władzę, po co ci bliźni, po co ci Bóg? Jesteś panem tej ziemi. Na pewno nie umrzesz. Czyż nie takie było pierwsze kłamstwo diabła? Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Co twierdzi świat? Najwyższą wartością, jaka jest na tej ziemi, jest bogactwo. Bogać się. Ludzie godni największego szacunku to są jacy ludzie? Biedni, skromni? Nie, tacy, którzy mają fortuny. To są ludzie największego szacunku, zaufania. Oni prowadzą naszą młodzież, nasze dzieci. Pokazują, jak żyć rozpustnie. Im cały świat oddaje hołd. Nie patrząc na ich zboczenia często, które z daleka już widać, że ich niszczą. Mając kasę, mając pieniądze, jesteś panem życia i śmierci. I z żoną sobie wspomniałem, jak Bóg często uwielbia swoje imię. Ostatnio z żoną moją usiadłem i mówię, zobacz, jak Bóg działa odwrotnie, całkiem odwrotnie do tego świata, do tego, jakie ma świat wartości. Wtedy, kiedy nie miałem pracy, kiedy nie miałem środków do życia, wtedy kupiłem z żoną mieszkanie. Lepsze od tego, jakie miałem. Normalnie to... No dzisiaj mógłbym kupić. Mógłbym wziąć, bo pracuję. Mam stałe już stałą umowę o pracę. Wtedy nie miałem... Byłem zwolniony i nie miałem żadnej pracy. A wtedy kupiliśmy mieszkanie. Dlaczego mu się modliliśmy z żoną? Dobrze jest mieć lodówkę, nową lodówkę, dom, nowy komputer, nowy samochód, ale nie miłuj pieniędzy. Dobrze jest to mieć. Ale nie idź tak, jak ten świat wyznacza kierunek. Będziesz miał pieniądze, będziesz wielki, będziesz ważny, będziesz dopiero żył. Słowo Boże mówi, jakie słowa? W 1 Tymoteusza 6,10. Są to bardzo ważne słowa. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Jest to korzeń wszelkiego zła. Pamiętaj, jeśli umiłujesz pieniądze, już cię diabeł ma. Już zło zamieszkało w twoim sercu i ono tobą kieruje. Nie, nie. Pracować mamy. To nie znaczy, że teraz, no nie, no po co mi, nie będę pracował. Bóg, w drugim miejscu Bóg mówi, pracuj, masz pracować. Praca od początku była tym, co Bóg dał. Nawet przed upadkiem jest powiedziane, że Adam miał zajmować się ogrodem, miał uprawiać ogród. Pracuj. A przy tym kochaj Boga, nie pieniądze. Dwie drogi. Czytaliśmy Mateusza 7,13. Jeszcze raz przeczytam ten werset. I żyjąc, pracując na tej ziemi, Bóg stawia przed tobą dwie drogi są. I mówi tak, jest szeroka droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy idą, i wąska droga, kręta, którą niewielu znajduje. Na jakiej drodze jesteś? To pytanie, które wynika z Bożego Słowa, które Bóg zadaje człowiekowi. Jaką drogą idziesz? Jak znaleźć tą właściwą drogę? Zadajemy sobie pytanie. No dobrze, chcę iść tą właściwą drogą, ale na jakiej drodze ja jestem? Kolejne pytanie, jakie się rodzi. Jak nie pobłądzić? I jak wytrwać, aby nie zawrócić? Chcę odpowiedzieć na te pytania, które stawia nam Słowo Boże. Na jakiej drodze jesteś? To jest najważniejsze pytanie, żeby określić się, czy idziesz właściwą drogą. Słowo Boże mówi wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek zgrzeszył. Ja też, ty też, każdy człowiek. I Biblia mówi tak, w Izajasza 53,6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Biblia mówi, że każdy człowiek przez swoje grzechy zbłądził i idzie swoją własną drogą. Taki jest człowiek przez swoje grzechy. Tak więc każdy człowiek jest na niewłaściwej drodze. Przez swoje grzechy, które popełniłeś, jesteś na niewłaściwej drodze. Musisz wybrać właściwą drogę. Dlatego są dwie drogi. Bóg stawia dwie drogi i mówi o tym wyraźnie i jasno. Stawia przed tobą dwie drogi. Dwie możliwości. Patrzcie, tak jak na początku stało drzewo poznania dobra i zła. Człowiek miał wybór. Tak więc przez swoje grzechy, nasze grzechy, Syn Boży cierpiał i umierał, abyś mógł pójść właściwą drogą. Na naszej drogiej drodze nie ma przyjaciela Jezusa. Na tej drodze Słowo Boże mówi, kiedy człowiek pobłądził, co idzie własną drogą. I wiecie, co rodzi to, kiedy idziesz swoją drogą? Kiedy masz swoją koncepcję na zbawienie siebie, swoją koncepcję na to, co Bóg mówi o twoich grzechach. Czyli jesteś sam na tej drodze. Na tej drodze nie ma Jezusa, nie ma Boga. Wiecie, jaki jest największy problem dzisiejszego człowieka? Nie problem z ociepleniem klimatu, nie problem ze śmieciami, których jest coraz więcej. Samotność. Człowiek jest samotny, bo przez grzechy Słowo Boże mówi, idzie swoją własną drogą, jest sam na tej drodze. Tego Słowo Boże mówi, nawróćcie się i idźcie moją drogą. Na tej drodze jest wielu braci, wielu sióstr. Nie czuję się samotny. Powiem wam, wcześniej tak. Często odczuwałem smutek. Nie mogłem tego zrozumieć. Mam bliskich, ale jakaś pustka, jakaś samotność w środku. W wieku 16 lat, kiedy poszedłem drogą Pana Jezusa, tą wąską drogą, od tego dnia nie czuję się samotny. Tam we mnie jest Jezus, Duch Święty. On mnie pociesza, kiedy jestem smutny. On daje mi siły, kiedy jestem smutny. Dał mi braci i sióstr. I przez to życie nie idę sam już. Nie idę swoją drogą. Idę drogą, którą wyznaczył Jezus. Chciałbym jeszcze więcej powiedzieć, że pamiętajcie, aby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać nigdy Kościoła. Przez to życie nie możesz iść sam. A mocno brzmi w tym świecie dążenie do czego? Do niezależności. To już to brat mówił 2 tygodnie temu. Po co ci Kościół? Po co ci zbór? Idź swoją drogą. Biblia mówi, jest to droga błędu. Jest to droga, na której nie ma Jezusa. Jest to droga, na której jesteś sam. Idź z Kościołem przez to życie. Idź ze zborem, idź z braćmi i siostrami przez to życie. Po co? Będą cię wspierać. Będą cię posilać. Nie będziesz czuł się samotny. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że idąc swoją drogą w swoich grzechach, a grzech równa się ciemność, to Słowo Boże mówi tak. Pan Jezus powiedział to w Ewangelii. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie. I tak jest. Dokładnie tak jest. Pytaj się człowieka, który nie zna Jezusa i nie ma go w sercu. Wiesz, co będzie z tobą po śmierci? No nie wiem. Nie wiem, dokąd mnie życie zaprowadzi. Nie wiem, co mnie czeka na końcu. Takie pytania, taką odpowiedź mogliście usłyszeć i w moim życiu do momentu, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi. Nie wiedziałem. Więcej, miałem strach przed śmiercią. Bałem się. Spytaj się wierzącego, gdzie idziesz? Do Jezusa, do nieba. Taka jest radość, taka jest odpowiedź. Ja idę do Jezusa. Będę z Nim wiecznie. Tu nie ma ani procenta niepewności. Od tego dnia wiem, dokąd idę. W momencie, kiedy wyznawałem swoje grzechy i przyjmowałem Pana Jezusa do mojego życia, właśnie w tym momencie, tam na kolanach w 91 roku, to był luty, w górach na obozie młodzieżowym, czułem, jak Bóg zabiera mi moje grzechy i odczułem taką lekkość w sercu, że teraz już wiem, kiedy umrę, będę w niebie. Do tego momentu nie wiedziałem. Ostatnio koledze mówię, jak jechaliśmy. Nie boję się śmierci. Co ty gadasz? Ja mówię, no tak. Kiedykolwiek umrę, nawet choćby się dzisiaj stało, może się tak stać, nie wiem, ile dożyję, ale jestem przecież przygotowany. Wiem, dokąd idę. Nie mógł tego zrozumieć. W ogóle nabrał powietrze w usta i tak się zakończyła rozmowa. Przecież nikt nie wie, gdzie spędzi, co będzie z nim. Wierzący wie. Jezus daje tą nadzieję. Jak znaleźć teraz tą drogę właściwą? Ona jest. Jak ją znaleźć? Słowo Boże mówi, że sam ją musi znaleźć. Ty sam masz wolną wolę, masz mądrość, masz rozum i wiesz o tym, że Bóg istnieje. Słowo Boże mówi nam w dziejach apostolskich, że Bóg wpisał to w człowieka. Człowiek wie o tym, że jest Stworzyciel, jest ten, który stworzył twoje życie. Jaka jest ta droga? Jest bardzo prosta. Czytajmy Jana 14:1. Co jest tą drogą? Jaka jest ta droga? Czy jest to jakiś kościół? Bo ludzie zastanawiają, może do tego kościoła pójść, a może do tego? Tu jest odpowiedź. Gdzie znaleźć tą drogę? Bo tu na ziemi ty sam musisz znaleźć tą drogę. Słowo Boże mówi wyraźnie. Czytajmy od 14 rozdziału Ewangelii Jana, od pierwszego wersetu. Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Jezus tu mówi, a on mówi, nie wiem. I nie ma tutaj ani odrobiny jakiegoś cynizmu czy jakiegoś żartu. No nie wiem, Panie Jezu, no ty mówisz, ale no nie wiem, jak dojść. Rzekł do niego, odpowiedział mu Jezus dalej, ja jestem droga i prawda i żywot. Nie kościół, nie denominacja. Kościół jak kubek scala, żeby woda się nie rozlała. Tym jest kościół, scala nas, abyśmy przez to życie przeszli razem. Ale kościół nie doprowadzi cię do nieba. Jezus. I on mówi o sobie, ja jestem tą drogą. Ja jestem tą drogą. Nikt inny, nic innego, tylko ja. Wtedy już apostołowie zrozumieli i wtedy i Tomasz zrozumiał. Może oni wszyscy nie rozumieli, ale jak to Tomasz zawsze gdzieś tam próbuje dociec bardziej i chwała Bogu za to, że się spytał dokładnie. Tak więc ty sam musisz zawołać Jezusa. Nikogo innego, tylko Jezus może dać ci tą pewność, że kiedy, że pierwsze, zabierze ci twoje grzechy, albo musisz być obmyty, oczyszczony z swoich nieprawości, bo człowiek nic nie ma wspólnego z grzesznikiem. Wygonił Adama i Ewę, tak i dzisiaj też wygania. Nie ma żadnej relacji między grzesznikiem a Bogiem. Jest relacja, jest społeczność między człowiekiem, który był grzesznikiem, który został oczyszczony z swoich win i nieprawości. I teraz taki człowiek ma pewność i nadzieję. Ale właśnie to Jezus ją daje. Powiem wam, kiedy słucha się, wiecie, piosenek w tym świecie, posłuchajcie czasami, co świat mówi. Taka piosenka leci i śpiewa, nadzieja, jestem głupi, że ją mam. Nie ma nadziei. Tak jest w świecie. Świat wie dobrze o tym. I gdyby nie Jezus, prawdziwie nie byłoby nadziei. Tak więc jeśli zostawisz Jezusa, jeśli powiesz, no może to są piękne słowa, ale ja spróbuję po swojemu. Jest to twoja droga. Zginiesz na tej drodze, przepadniesz na wieki, zatracisz się tak jak diabeł. W nas nie ma nadziei. Zaufasz swojemu ciału? Zbyt nędzne to jest, żeby temu ufać. Tak więc nie ma innej drogi do nieba. Są dwie drogi, ale jedna tylko z nich jest wąska i Słowo Boże mówi i niewielu ją znajduje. Musisz ją znaleźć. Ale człowiek mówi, ha, tak wcale nie jest. Jest trzeci wybór. Tak jest człowiek. Ufając ojcu kłamstwa, diabeł kłamał, jak powiedziałem, i dalej kłamie, jest ojcem kłamstwa, a jego kłamstwa są zawsze wyrafinowane. Powiem wam, diabeł jest przebiegły. Diabeł jest Bogiem tej ziemi z małej litery. Słowo Boże mówi, że diabeł jest tym, który zwodzi narody, a jak trzeba przybiera postać anioła światłości. Taki jest diabeł. Jest wielkim mocarzem. Nie jest wszechmogący, Bóg jest wszechmogący, ale on jest, Słowo Boże mówi, że jest mocny. I diabeł kłamie i co wymyślono? Jest czyściec. Jest czyściec. Po co ci wybierać między Jezusem a życiem bez Jezusa? Tak po środku idź i się oczyścisz i będzie wszystko dobrze i później cię przeniosą do nieba, tam z tego czyśćca. Ale Biblia ani w jednym miejscu o tym nie mówi. W pewnym roku, na pewnym soborze tak ustalili, że jest czyściec. Ale powiem wam więcej. Świadomie wierzący też mają taki swój czyściec. Samo to nam podpowiada, że nie ma nic pośrednie. Jest światłość i ciemność, jest dzień i noc. Jest biały i czarny, jest tak i nie, jest niebo i piekło. Samo to podpowiada, że nie ma pośredniej drogi. Albo dajesz łapówkę za prawo jazdy, albo nie dajesz. Nie ma jakiejś pośredniej drogi. Nawet w tym zobaczcie. Nie ma żadnej trzeciej alternatywy, nie ma żadnego trzeciego wyboru. To jest kłamstwo, jakie diabeł zasiał. I co Słowo Boże mówi wierzącym? Nie nadużywaj Bożej cierpliwości. Nie żyj w swoich grzechach. A co Słowo Boże mówi? Przy wieczerzy pańskiej? Kto żyje w grzechach, sąd własny jej pije. Nie początek zbawia, lecz koniec. I Słowo Boże mówi, że z tej wąskiej drogi niestety można zawrócić, można pobłądzić. Jest to wielką tragedią. Dlaczego wielką? Za chwilę przeczytamy Słowo Boże. I przestrzegam, jeśli poszedłeś za Jezusem, nawet nie myśl, żebyś mógł Go zostawić. Trzymaj się Go każdego dnia. Proś Go, aby Cię prowadził. Nie żyj jedną nogą w tym świecie, drugą w Jezusie. Proś Go, aby przemieniał Twoje życie. Proś Go i zaraz powiem, w jaki sposób możesz śmiało przejść przez to życie zwycięsko. Ale jeśli zostawisz, kiedyś tu brat Georg powiedział, Jezusa, diabeł stoi, a on ci już pokaże, bo pewnego dnia opuściłeś jego obóz i stanąłeś przeciwko niemu. Jeśli zostawisz Jezusa, jeśli myślisz, że można żyć byle jak, mylisz się, diabeł cię zwiedzie i nastąpi wielka twoja tragedia na wieki wieczne i nic już tego nie zmieni. Pierwszy Piotra mówi, że 6 rozdział, 10 werset, że ludzie zawracają z tej wąskiej drogi. Mimo, że na nią weszli, można z niej zawrócić. Tak więc wielka przestroga dla ciebie i dla mnie. I zobaczcie, do czego to jest powiedziane. Że można zboczyć z tej drogi. 1 Tymoteusza 6,10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary. Zboczyli z drogi wiary. Można zboczyć z tej właściwej drogi. Mimo, że ją znajdziesz, drogi bracie, droga siostro, uważaj, bo możesz zboczyć z tej właściwej drogi. I w drugim miejscu Słowo Boże mówi 2 Piotra 2,15. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili, wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Słowo Boże mówi, że dla nich jest ciemność przeznaczona. Tak więc ci ludzie, którzy odwracają się od Jezusa i żyją w swoich grzechach, wielu to już zrobiło. Słowo Boże mówi takie słowa i chcę je przeczytać. Są to bardzo mocne i ostre słowa. Posłuchajcie, co mówi nam Słowo Boże. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobry oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Którzy odpadli? Ja nie wiem, nie chcę mówić. Swoje życie chcę pilnować, aby nie odpaść. Słowo Boże mówi, że ci, którzy na tej wąskiej drodze zawrócą, odpadną, Słowo Boże mówi, że jest rzeczą niemożliwą, Hebrajczyków 6,4, żeby jeszcze raz ich obmyć krwią Chrystusa. Dlaczego? Słowo Boże podaje powód. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Jeśli się odwrócisz, jeśli pójdziesz za głosem tego świata, to ty sam ponownie krzyżujesz Syna Bożego i wystawiasz Go na urągowisko. I diabeł ma wielką radość i śmieje się Bogu w twarz. I Bóg już nic nie może zrobić. Podał ci rękę, a ty tą rękę odrzucasz. Bóg nie ma nic więcej, poza tym, że dał swojego ukochanego, jedynego Syna, aby na krzyżu umarł za twoje, moje grzechy. Dlatego trzymaj się Jezusa. Trzymaj się w tych dniach złych i w tych czasach, kiedy diabeł coraz bardziej kłamie i oszukuje ludzi. A jak oszukuje, za chwilę wam bardziej to wyjaśnię. Tak więc dlaczego człowiek tak postępuje, że wie, że droga jest właściwa i zawraca i ponownie Słowo Boże mówi, krzyżuje Syna Bożego i wystawia Go na urągowisko. Dlaczego? Dlaczego? Gdzie jest przyczyna? Nawrócił się, chodził do zboru i co z nim? Nie ma go dzisiaj. I tak może być z tobą i mną, dlatego pilnuj się. Ale dlaczego? Bo wąska droga, bracie i siostro, jest drogą krzyża. Jest to droga krzyża. Dawno temu Bóg oznajmił pewien wyrok. I minęły lata i wieki i się ten wyrok nie zmienił i się nie zmienia. A wyrok jest taki, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Rzymian 8, 6, 8. I co mówi diabeł? A chódź do kościoła sobie. Ale żyj. Tak ci ciało nakazuje. A ciało dzisiaj chce używać, cudzołożyć. Kochać swoje grzechy. Diabeł mówi, nie ma problemu, chodź do kościoła, ale żyj według ciała. Diabeł mówi, a Słowo Boże mówi, że jest wyrok na ciele. Nie możesz żyć według ciała, według ducha mamy żyć. Nie może tobą kierować ciało. Jeśli pokierujesz, zginiesz. Bo ciało przynosi śmierć. I ci, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Ciało nie chce iść na krzyż. A mówię, wąska droga jest drogą krzyża. A na krzyżu się umiera. Musisz umrzeć dla swoich małych świństw, dla swoich małych grzeszków. Dlatego to musi umrzeć w tobie. Czy nie tak powiedział Paweł, Galacjan 2:20? Z Chrystusem jestem krzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje jest życiem w ciele w Syna Bożego. I to człowiek wierzący musi zrozumieć. Nie może ciało tobą pokierować. No bo mi się chce. I ulegniesz ciału. Zginiesz, jeśli nie pójdziesz w stronę krzyża. Jeśli nie będziesz krzyżował swoich grzechów. I diabeł właśnie tak kłamuje ludzi. A chodź do kościoła, przychodź sobie. Ale wyjdź stąd i rób swoje rzeczy. Bóg mówi, nie kłam. Bóg mówi, nie rób tak. W liście Galacjan jest wymieniony ile grzechów. Nie kradnij. No nie, no. I śmieje się z ludzi, że ludzie wierzą w to kłamstwo. I nie idą drogą krzyża. Tak więc Słowo Boże mówi, duch ma nami kierować. Mamy żyć prowadzeni Duchem Bożym, Duchem Świętym. I jest to droga ze śmierci do życia. Nie można, wiecie, inaczej osiągnąć życia wiecznego. Musisz podążyć w stronę krzyża. Musi tu na krzyżu umrzeć natura. My nie głosimy, twoja stara natura. My nie głosimy to, że krzyż jest bardzo ważny i na grobkach bardzo ważny. To jest symbol, ale chodzi o ten duchowy krzyż w twoim życiu. Czyli twoje umieranie dla tego świata, dla twoich pragnień, dla twojego ego. One są w nas, kierują. Wiecie, ja mam tysiące pomysłów na życie. Często mi się nie chce, bym wyjechał stąd, na co mi tu siedzieć w tym hełmie? Są piękniejsze miejsca. Ale będę siedział, dopóki będę wiedział, że Bóg tego chce ode mnie. Mamy tyle pomysłów na życie, mamy tyle swoich myśli, jak ułożyć sobie życie, a Bóg mówi nie. Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, musisz iść wąską drogą, a ta wąska droga jest drogą krzyża. Zwycięstwo jest przez twoją klęskę. Jak Jakub walczył z Bogiem? Zmagał się. Wcześniej był oszustem, krętaczem. Bóg aż zwichnął mu biodro. Złamał w nim tą starą naturę paskudną. Jakub wtedy był już innym człowiekiem. Tak więc musisz umierać. Musisz umierać dla swojej starej natury, która się wzbrania. I co? Na sam dźwięk tych słów muszą umierać. Ludzie właśnie zawracają i nie idą tą wąską drogą, którą jest Jezus. Na sam dźwięk słowa muszą umierać, bo nie chcą umierać, kochają swoje grzechy. I tu wychodzi miłość. Kogo kochamy? Mówimy, że kochamy Boga. Jeśli kochasz Boga, to umieraj dla zła, dla swojego ego, dla swoich pragnień. Tu jest prawdziwa miłość. Nie tylko mówić kocham Boga i zaśpiewać pieśń i tyle. Tak więc, odrzucając to, powiedział kiedyś Szymon Piotr, lecz dokąd mamy pójść? Jeśli to odrzucić, jeśli ja to odrzucę, gdzie ja pójdę? Słowo Boże mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Tylko Jezus ma słowa żywota. Jeśli to odrzucisz, nikt inny nie ma słowa żywota. Jeśli odrzucisz przesłanie krzyża, do kogo pójdziesz? Do kogo ja pójdę? Nikt inny nie ma słowa żywota. Musisz iść tą drogą krzyża. Wiecie, samo ukrzyżowanie już w momencie, kiedy przyjmujesz chrzest, prawda? Trzeba ukorzyć się przed Bogiem i zanurzyć się w wodzie. Chrzest wodny jest nazywany właśnie tym pogrzebaniem starego człowieka, a powstaniem nowego człowieka. Stary stoi przed chrztem. Kiedy zostanie zanurzony, nowy wstaje. I stary się wzbrania. A nie, do chrztu nie chcę. Ja też się wzbraniałem. I rok, i dwa, i trzy. A co powiedzą koledzy? Słowo Boże mówi, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Już stary człowiek się wzbrania. I już zobaczcie, na samym początku drogi z Bogiem. Człowiek odkłada chrzest wiary. A później. Widzicie tą starą naturę w nas? Tą śmiercionośną naturę, która jest w człowieku? Ona musi pójść na krzyż. Także więc uwolnienie przyjdzie jedynie przez klęskę starego człowieka. Tylko wtedy jest uwolnienie. I zobaczcie też na Pana Jezusa. Czyż nie tak się stało w tym przypadku? Tam na krzyż zaniósł swoje życie. Umarł. Poniósł klęskę, można powiedzieć. I Słowo Boże mówi, że wyparł się samego siebie. Trzeba się wyprzeć samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I kiedy zmartwychwstał, nowe życie Bóg mu dał. Także życie prawdziwe, życie cudowne, jakie Bóg ma, jest zawsze przez śmierć. Musisz umrzeć, wtedy będziesz żył. Taka jest kolejność. Świat mówi, nie musisz umierać. Żyj, ciesz się. Żadnego umierania. Kochaj swoje grzechy, kochaj swoje świństwa, kochaj swoje nieprawości. I do kościoła możesz chodzić. Wiecie, jaki jest krzyż? To jest nowy krzyż. Taki krzyż się zwiastuje w wielu kościołach. Nowy krzyż, gdzie nie trzeba umierać, a wystarczy chodzić do kościoła i żyć po swojemu. Tą drogą nie trafisz do nieba. Ta droga prowadzi w całkiem inne miejsce. Słowo Boże mówi, że wąska jest droga i niewielu ją znajduje. Dlaczego? Dlatego, że jest to droga krzyża. Jeśli odrzucisz to, tak jak Szymon powiedział, Panie, bo wielu wtedy odrzuciło, to było to twarde przesłanie, które Jezus zwiastował. A Szymon Piotr, Panie, no do kogo pójdziemy? Przecież Ty masz słowa żywota, Ciebie chcemy się trzymać. Wyznaj Jezusowi, że chcesz się Go trzymać. A On Ci niech pokazuje, w czym musisz umierać, abyś żył. Także ludzie, wiecie, marzą o niebie. Marzą o raju. Ale Słowo Boże mówi, że nie dostaną się tam. Nie wejdą tam. Wielu powie, Panie, Panie. A Jezus powie, nie znam was. Bo co? Przeżycie skręcili w lewo, na tą szeroką drogę. Na niej możesz robić, co chcesz. I do kościoła chodzić. I żyć po swojemu. Na wąskiej drodze stoi krzyż, który na którym musi umrzeć twoje ego, twoje ja. Wtedy będziesz żył. Widzę po wielu ludziach, jak się zmagają. I dopóki tego nie zrozumią, dopóki nie przyjmą krzyża w swoim życiu, nie ma u nich nowego życia, nie ma siły do nowego życia. Z jedną osobą rozmawiam ciągle, ona ciągle wraca do tego. No bo ona, no tak, kocha Boga. To co to za miłość? I co najgorsze, widzę, że człowiek nie stoi w miejscu. Człowiek się, jak Słowo Boże mówi, zawraca, zbacza z tej drogi. Idzie w przeciwnym kierunku. Czy to tak, jakby marzyć o Warszawie. Idziesz, otwierasz, a tu Moskwa. Doszedłeś, ale gdzie? Wielu dojdzie, ale gdzie dojdzie? Mówią, marzą o niebie, marzą o Bogu, nie dojdą. To będzie ich wielką porażką. Tak więc Biblia mówi, że są dwie drogi. Nie ma trzeciej alternatywy, nie ma czyśćca, nie ma okłamywania się. Bóg stawia przed tobą dwie drogi. Przed tobą i przede mną, którą wybierzesz. Niech Pan was błogosławi w tym życiu, które jest takim zmaganiem się, ale w tym nie jesteś sam. Jest Jezus przy tobie. To jest piękne. I niech Pan błogosławi nas, abyśmy tak jak tu wszyscy jesteśmy razem, tam w niebie mogliśmy się cieszyć tym, co Jezus dał. A ja już dziękuję za to Jezusowi, że mam nadzieję na życie wieczne. I dziękuję Jezusowi, że każdego dnia jest przy mnie. I warto umierać, bo kto umiera, ten będzie żył. Amen.